Podejście Donalda Trumpa do wojny w Iranie będzie rewolucją w polityce zagranicznej USA. Tak twierdzi J.D. Vance. Kryptowaluty będą objęte kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Między długim weekendem a początkiem wakacji. W faktach sprawdzaliśmy, co w tym czasie dzieje się w Tatrach. J.D. Vance w wywiadzie dla portalu Breitbart przedstawił doktrynę Trumpa jako nową strategię w amerykańskiej polityce zagranicznej, opierającą się na jasnych celach i użyciu siły po zawodzeniu dyplomacji. Strategia stosowana wobec Iranu ma unikać zmiany reżimu czy długotrwałych konfliktów, skupiając się na konkretnych zadaniach, jak zakończenie irańskiego programu nuklearnego. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że podejście to zrewolucjonizuje amerykańską politykę zagraniczną. Wypowiedź pojawiła się tuż przed publikacją raportu amerykańskiego wywiadu, według którego ataki na Iran opóźniły jego program nuklearny o mniej niż 6 miesięcy, wbrew twierdzeniom administracji. Kryptowaluty zostaną objęte kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Rząd pracuje nad projektem zmian w tej sprawie. Ci, którzy emitują kryptowaluty, będą zobowiązani do przekazywania KNF informacji o ich działalności. Nasz dziennikarz Igor Skrzypek sprawdził, co się zmieni.
Komisja Nadzoru Finansowego otrzyma uprawnienia, które pozwolą jej skutecznie ścigać naruszenia na rynku kryptowalut. Takie aktywa mogą na przykład zostać wycofane z obrotu. Możliwe też będą kary finansowe za oszustwa.
Przede wszystkim chodzi o to, żeby osoby, które inwestują, funkcjonują na tym rynku kryptowalut, mogły się czuć po prostu bezpiecznie. Około 20% wszystkich osób, które się zajmują takimi transakcjami, miały jakieś poważne problemy z tym związane.
Rzecznik rządu Adam Szłapka dodał, że zmiany dostosują polskie prawo do unijnych wytycznych. Emitenci kryptowalut, którzy będą oszukiwać, zgodnie z projektem zmian, będą musieli liczyć się nawet z karą pozbawienia wolności.
Posłuchaj, takie są fakty.
Jedna osoba poszkodowana i ponad 1100 strażackich interwencji. Tak jest bilans burz, które przeszły poprzedniej nocy nad województwem śląskim. Z powodu awarii bez prądu było ponad 6 tysięcy odbiorców. Gdzie szczególnie nawałnice dały się we znaki? O tym nasz reporter Marcin Buczek.
Najwięcej, bo ponad 200 strażackich interwencji było w Katowicach, tylko nieco mniej było ich w Częstochowie i Sosnowcu. W tym ostatnim mieście między innymi usuwano gałęzie, które zrywały przewody.
Gałąź uszkodziła kable telefoniczne, spadły na ziemię i podwieszamy.
To co teraz robicie? Ucinacie je?
Te, co są czynne, to podwieszamy, a te, co są nieczynne, to likwidujemy.
Jak mówi z kolei Robert Walczak z tramwajów śląskich, między innymi na sieć tramwajową i tory w regionie przewróciło się 18 złamanych drzew i uszkodzonych zostało kilka słupów trakcyjnych.
Zdarzenia miały miejsce na niespotykanym w historii tramwajów śląskich obszarze od Sosnowca aż do Gliwic. Bez większych zakłóceń jeździły tylko 3 linie.
W powiecie kłobuckim drzewo przewróciło się na samochód. Jadąca w nim kobieta trafiła do szpitala. W czasie burz zerwane zostały także 2 dachy, a 20 kolejnych jest uszkodzonych.
Od środy w Giżycku na Mazurach obowiązywać będzie nocna prohibicja. Alkoholu nie będzie można kupić między 22 a 6 rano. Do kiedy będzie obowiązywać ten zakaz, to już ustalał nasz reporter Piotr Bułakowski.
No, zakaz nocnej sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał do końca września tego roku. Między 22 a 6 rano nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Takich ograniczeń nie będzie natomiast w lokalach gastronomicznych. Radni wprowadzili na razie taki zakaz na próbę. Po 3 miesiącach okaże się, czy dzięki niemu w mieście jest bezpieczniej. Nocna prohibicja od kilku lat obowiązuje już na przykład w Olsztynie.
Na tatrzańskich szlakach w tym tygodniu można spotkać sporo turystów. Wielu wykorzystuje umiarkowany spokój między długim czerwcowym weekendem a początkiem wakacji.
Przygotowanie do wakacji. W związku z tym, że jest mniej ludzi, to przyjechaliśmy na 4-5 dni i wracamy zaraz do domu, a dopiero później na wakacje. Oceny wystawione, wyjechaliśmy.
Wypad. Przed wakacjami. Wyjeżdżamy tak co roku.
I po Bożym Ciele, żeby było mniej ludzi.
Wakacje bardziej. Młody to do przedszkola, a ja urlop, tydzień czasu. To przyjeżdżamy w góry. No.
Lekcja na świeżym powietrzu. Przyjechaliśmy z Bielska, ze szkoły muzycznej. Uczyć się z przyrody.
Na wycieczce lepiej?
No oczywiście. Tak.
Ale trzeba się pomęczyć.
To prawda.
To lepiej się uczy. To niż w szkole.
Jednak siedzieć w pomieszczeniu i teraz w sumie nic nie robić, to jednak lepiej na wycieczkę jechać.
Tak, czuć wakacje.
Z odpoczywającymi w tym tygodniu w Tatrach rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Czas teraz na powrót do wtorkowej porannej rozmowy w RMF FM. W najbliższych dniach okaże się, co z zawieszeniem broni między Izraelem a Iranem, komentowała na naszej antenie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z Polski 2050 uważa, że Tel Awiw w tej chwili gra o zmianę reżimu w Teheranie. Iran jest dużo słabszy od Izraela i USA i boi się o sytuację wewnętrzną, komentowała Pełczyńska-Nałęcz.
Śledząc wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, no widzimy, że te wypowiedzi się bardzo zmieniają. Jednego dnia zaczęło się w ogóle, że to jest czysto biznesowe zaangażowanie i Stany militarnie nie będą uczestniczyć w konflikcie. Potem Stany się bardzo wyraziście zaangażowały.
A potem miał być Iran wielki, miał być uczynionym wczoraj jeszcze.
Tak jest, i czyli regime change, tak należy to czytać, po czym zawieszenie broni. Ogłoszone na razie, czy się zmaterializuje, naprawdę ciężko w tym momencie przewidzieć do końca. I to zawieszenie do wieczności, no to jest jeszcze bardzo, bardzo dużo.
No, Iran twierdzi, że się oczywiście wystrzelił ilość serii rakiet, ale powiedział, że zgadza się na zawieszenie broni.
Iran ewidentnie pod presją militarną się wycofuje, ponieważ jest dużo słabszy od Izraela i Stanów Zjednoczonych i boi się o sytuację wewnętrzną. Natomiast interesy Izraela tutaj, no, mają ogromne znaczenie i widać, że troszeczkę Izrael ogon macha psem, jeśli patrzeć na relacje
między Stanami Zjednoczonymi.
Tak jest, jeśli patrzeć na to, jak działa Izrael i jak za Izraelem podążyły Stany Zjednoczone.
A Netanyahu opłaca się teraz to zawieszenie broni?
Netanyahu, sądząc po tym, co czynił, zaczął od uderzenia w instalacje nuklearne i to jest, ja tego nie tłumaczę, ale to jest zrozumiałe geopolitycznie, dlatego, że to jest żywotne zagrożenie dla Izraela, ale potem te uderzenia...
Ale od kilkunastu lat mówił o tych zagrożeniach.
Tak, ale te uderzenia zostały rozszerzone na dużo szerszą ilość obiektów, więzienie z więźniami politycznymi, obiekty różnych struktur siłowych, czyli naprawdę widać, że Izrael próbuje grać o reżim w Iranie, a to już jest coś dużo grubszego i może z tego wyniknąć destabilizacja. To nie jest tak, że mamy tę wiedzę. To jest, gdzieś się dzieje między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi, gdzie w interesie Stanów Zjednoczonych ewidentnie jest zakończenie tej ostrej fazy konfliktu, a w interesie Izraela być może, stawiam taką tezę, być może wcale nie, być może w interesie Izraela jest jednak rozchwianie sytuacji w Iranie i tu jest sprzeczność interesów także z Europą, bo dla Europy dzisiaj destabilizacja Iranu przy całej niechęci dla tego reżimu wcale nie jest dobrym rozwiązaniem.
Wiemy z doświadczenia, że wszystkie destabilizacje na Bliskim Wschodzie kończą się sytuacją krótkoterminową, a czasem na kilkanaście lat gorszą niż przed destabilizacją.
Tak, i wiążą się dla Europy z potencjalnym wzrostem cen surowców, z wzrostem tym samym możliwości bogacenia się Rosji, dlatego że wiadomo, że jak surowce rosną, to Rosja na tym korzysta. Wreszcie generują ryzyka uchodźcze, które przecież wywołują presje i problemy w Unii Europejskiej.
Proszę dobrze zrozumiał. Pani minister, pani mówi, że może się okazać, że Donald Trump ten dzisiejszy swój tweet, czy ten through social połknie i jutro napisze po raz kolejny o tym, albo pojutrze, że wojna 12-dniowa trwa i że trzeba doprowadzić do zmiany reżimu. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację?
Różne sytuacje możemy sobie wyobrazić, po prostu bazując na tym, co widzieliśmy dotychczas, jest duża zmienność deklaracji po stronie prezydenta Trumpa i to takich naprawdę od ściany do ściany. I widać także, że bardzo mocnym rozgrywającym jest Izrael, który dzisiaj nie do końca się liczy z tym, czego chcą Stany Zjednoczone, a ciągnie w swoją stronę i potem Stany Zjednoczone dostosowują swoją politykę do Izraela. A Izrael niekoniecznie gra na uspokojenie. Być może w interesie Netanyahu jest rozchwianie reżimu w Iranie. No wiele na to wskazuje z działań, które dotychczas przedsięwziął.
Do Iranu i do Rosji za chwilę wrócimy. Czy mamy już, ale jeszcze chwilę polityki krajowej, mamy już do pani mówić, pani wicepremier?
Jestem ministrem, jestem tu, gdzie jestem i proszę tak do mnie mówić, jak
tu
jestem.
Tu stoję, inaczej nie mogę, ale...
Nie, tu stoję, jestem tym usatysfakcjonowana i nie widzę powodu, żeby to podbijać.
Ale rozmowy trwają?
Rozmowy oczywiście trwają. Ja też się żadnej pracy nie boję i wyzwań się nie boję. Uważam, że sprawy rozwojowe są bardzo ważne i mam jasną wizję, w którą stronę i mamy jako Polska 2050 jasną wizję, w którą stronę te sprawy odważnego rozwoju Polski powinny pójść. Ale powiem z całym głębokim moim przekonaniem, gdyby w tych rozmowach koalicyjnych stanęło na szali wicepremier dla Polski 2050 marszałek, to marszałek jest 100 razy ważniejszy także dla Polski, bo dzisiaj bardzo potrzebujemy kogoś takiego jak marszałek Hołownia, który stabilizuje system. Proszę zobaczyć, co się dzieje i taki stabilizator systemu odpowiedzialny, propaństwowiec w tym miejscu jest bardzo potrzebny.
Czyli rozumiem, że cały czas rozmowy na temat zachowania Szymona Hołowni na stanowisku marszałka trwają. To nie jest jeszcze skończone.
My jako Polska 2050 mówimy, odnówmy tę koalicję po całości, ustalmy rzeczy merytoryczne, programowe, wizyjne, jak najszybciej, tego bardzo brakuje, nie zmieniamy tu zdania. My pokazujemy nasze priorytety, ale uważamy, że cały rząd powinien te priorytety mieć. Ustalmy rekonstrukcję rządu i całościowo i pójdźmy do przodu z działaniem. Polska 2050 musi mieć w tym układzie odzwierciedlenie wagi, siły, głosu, jaki dostaliśmy,
rozumiem,
czyli 32-osobowego
marszałkowania dla Szymona Hołowni i jego dalszy ciąg pozostaje w grze.
Ja uważam, że marszałek Hołownia jest najlepszym marszałkiem III RP, a dzisiaj takiego propaństwowca w tym miejscu, który stabilizuje system, bardzo, bardzo potrzebuje.
Łubu-dubu można by zacytować.
Nie, to nie jest łubu-dubu. Ja jestem o tym akurat głęboko przekonana. Jak wiadomo, raczej w swoich wypowiedziach nie jestem łubu-dubu, tylko mówię to, co sądzę.
No jeden twierdzę, że pani tak nie sądzi, no ten człowiek też tam pewnie sądził i nagrywał, ale zostawmy, bo to też jest nagrywane i zostawmy ten temat, a głosy powinny być policzone ponownie?
Jest różnica pomiędzy propaństwowym dążeniem do ustabilizowania i wzbudzenia wiary do instytucji wyborów i to jest bardzo ważne i jestem cała za tym, a rozhuśtywaniem emocji dlatego, że nie nasz wygrał. I powiem tak, pozornie to mogą być bardzo łatwo jedno podać za drugie. I ja jestem cała bardzo za tym, żeby propaństwowo podejść do spraw wyborczych i naprawdę potrzebujemy dzisiaj wzbudzić wiarę w instytucję wyborczą, co oznacza, że każdy wątpliwy głos musi zostać sprawdzony.
No, ale to sprawdzają
ale
cały czas.
Ale huśtanie emocjami dlatego, że wygrał nie ten, który chcieliśmy, żeby wybrał. Ja głosowałam na Rafała Trzaskowskiego. Jest nieodpowiedzialny, jest złe dla Polski. Nie należy tego robić.
Prokuratura może liczyć głosy? Bo takie sugestie się już pojawiły. Nawet tutaj w tym studiu, w naszym studiu Dariusz Jański mówił, że może by prokuratura policzyła.
Może tak, trochę faktów. Na razie nie ma żadnych faktów, które by wskazywały na to, że wybór jest inny niż ten, który został ogłoszony. Mamy 13, rozumiem, przeliczonych komisji. 32 tysiące jest komisji, żebym w tych 13 komisjach, w 12 był przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Tak po prostu, żeby podać fakty. Uważam, że każdy głos, który został źle policzony, lub popełniony błąd, lub nie daj Boże fałszerstwo, musi zostać sprawdzony.
Całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz już teraz możecie posłuchać w sieci na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o czwartej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.